Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Czas reakcji dzisiaj. Studio nasze wyjazdowe, Morskie Centrum Nauki w Szczecinie. Mnóstwo turystów na szczecińskiej Łasztowni. Będziemy jednak rozmawiać o trudnych sprawach dla szczecinian. Będziemy starali się kilka problemów rozwiązać, kilka trudnych pytań i trudnych odpowiedzi przed nami do godziny 13. Ale przede wszystkim większość audycji poświęcimy trwającemu finału żlotu żaglowców w Szczecinie. To, co ważne, porozmawiamy trochę o wsparciu dla uczestników tej kilkudniowej imprezy, o zasadach bezpieczeństwa na nabrzeżach i na wodzie, bo ta impreza wokół wody będzie nam się kręciła przez kilka dni najbliższych. Również o tym, jak uniknąć ewentualnych mandatów. Mam nadzieję, że ci, którzy jeszcze nie wiedzą z audycji Czasu Reakcji, dowiedzą się nieco więcej, jak skończyć tę imprezę, aby kwitek do zapłacenia na poczcie nie stał się potem naszą codziennością. To, co ważne, czujny telefon, przypomnijmy, 510 3 siódemki i 3 dwójki do studia, 510 3 siódemki i 3 szóstki. Wszystkie telefony, które dziś wyemitujemy, Sławek Orlik nam przygotował. Będziemy mieli okazję za chwilę wyemitować pierwsze. No i to, co ważne, Kacper Narodzonek, dzisiaj dyżurnym telefonistą, przypomnę, 510 3 siódemki, 3 szóstki do studia. Nasz e-mail, czas reakcji @radioszczecin.pl. Mamy duet realizatorów, Kamil Flaszak, Wawrzyniec, Szwaja, którzy to wszystko dzisiaj nam pięknie zrealizują, aby to się wszystko udało, bo jak mówiłem, studio wyjazdowe. Adam Wosik przy mikrofonie. Witam Państwa serdecznie. Do godziny 13, jak mówiłem, tematów sporo. A zaczynamy od takich, które już się przewijały, a które wymagają zdecydowanie naszego rozszerzenia. Na początku telefon od naszego stałego słuchacza z pytaniem dotyczącym komunikacji kolejowej na najbliższych kilka dni właśnie w okolicach szczecińskiej Łasztowni.
Czy wszystkie pociągi Polregio jadące od strony Goleniowa, Stargardu, być może również i Gryfina, pociągi Polregio, będą zatrzymywały się na przystanku Łasztownia w czasie lotów żaglowców? Czy to nadmiarowo, czy planowo, jak to jest, to możecie powiedzieć?
No oczywiście, że możemy powiedzieć, od tego jesteśmy. Rzecznik Polregio Damian Kurpiel był gościem Czasu Reakcji kilka dni temu, również na ten temat zabierał głos.
Jeśli chodzi o sam przyjazd na regaty, to połączenia będą odbywać się zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy, natomiast przewidziane zostały dodatkowe pociągi nocne po imprezie i będą one kursować od 3 do 5 sierpnia i będzie to pociąg do Stargardu, Goleniowa i Gryfina. Pierwszy odjedzie minutę po północy, drugi 10 minut po północy, ostatni 24 minuty po północy. Te trzy pociągi jakby będą również stawać na wszystkich stacjach, jakie mają na trasie przebiegu, czyli oczywiście Szczecin-Łasztownia, z której zdecydowanie bliżej jest na pewno od centrum imprezy niż na dworzec główny, ale z pociągu będą mogli skorzystać i mieszkańcy Szczecina, i Stargardu, Goleniowa, Gryfina i na spokojnie wrócić po imprezie do domu.
No to teraz zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Zaglądamy na te dwa najbliższe pociągi Polregio, które mają tutaj się zatrzymać. Z Zielonej Góry wyjechał o 9.28. Patrzymy, czy zatrzyma się nam na Szczecińsku, na stacji Szczecin, na przystanku kolejowym w zasadzie. Szczecin-Łasztownia, tak. O 12.21 ten pociąg nam się pojawi. Inny, popatrzmy, z Poznania, więc ze Stargardu, również na przystanku kolejowym Szczecin-Łasztownia nam się zatrzyma o godzinie 12.51, także jeśli ktoś zastanawia się, czy pociągiem Polregio udać się na Tollship, tak, można spokojnie, stacja Szczecin czy przystanek kolejowy Szczecin-Łasztownia w pełni dostępny dla pasażerów spółki Polregio. Goście dzisiaj będą w programie, a grzeżby inaczej. Zaczynamy od Hanny Pieczyńskiej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Dzień dobry Pani Haniu, kłaniam
Dzień
się
dobry,
serdecznie.
Witam serdecznie.
Będzie do Pani kilka pytań, same łatwe dzisiaj, obiecuję. Chociaż jedno na końcu będzie takie lekko kąśliwe, będzie, o tak powiem. Czytam. Kto jest odpowiedzialny za wodną dezinformację? Jaka jest przyczyna nagłego, większego zużycia wody w Szczecinie? To przykładowe zagadki, które będzie musiał rozwiązać detektyw Kranówka. Kto nim jest? Każdy, kto przyjdzie do strefy wody rozstawionej obok dźwigozaurów. Pani Haniu, czy Pani już w tej strefie była i może powiedzieć, że te wszystkie zagadki są już dostępne dla tych, którzy że się na tollshipach pojawia.
Byłam właśnie obok, zresztą widać przez okna, bo piękne dzisiaj macie widoki. Rozstawiamy się od godziny 16, jesteśmy gotowi. Rzeczywiście detektyw kranówka na tropie. Jest kilka różnych ciekawostek i zagadek do rozwiązania. To będą takie rzeczy związane ściśle z wodociągami szczecińskimi, z kranówką, z takimi poprawnymi zachowaniami w kontekście właśnie picia wody i korzystania z kanalizacji. I to będą ciekawostki i zagadki nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Zachęcamy do tego, żeby podejść, zobaczyć, co przygotowaliśmy, napić się z nami kranówki, dobrze się bawić. Zresztą jak ktoś rozwiąże te zagadki, może zakręcić kołem i drobny upominek od nas dostać.
Pani mówi od 16, tak? Dobrze zrozumiałem?
W piątek od 16, tak. Dzisiaj od 16 do godziny 20, potem w sobotę i w niedzielę również można nas odwiedzać. To jest stanowisko wspólne z Fabryką Wody, w związku z tym na pewno będzie mnóstwo zabawy, głównie dla dzieci, ale dorośli również znajdą coś dla siebie.
Dzisiaj od 16, w jakich godzinach? W sobotę, niedzielę też od 16
czy od rana? Od godziny 10. Sobota i niedziela jesteśmy już gotowi od samego rana, więc od 10 można nas odwiedzać. No dzisiaj jeszcze potrzebujemy chwilę, żeby rozstawić te wszystkie atrakcje, bo będą nie tylko takie edukacyjne czy detektywistyczne, ale też taki park, można powiedzieć, wodny, mały, do tego, żeby sobie poprzelewać, zobaczyć, jak ta woda płynie i którędy. No dzieci na pewno znajdą coś wyjątkowego dla siebie, jak zawsze.
No to teraz pytanie, ten detektyw to już od 5 roku życia, czy niestety nieco starsza osoba musi się pojawić, aby mogła tę zagadkę rozwiązać?
No przede wszystkim to 5-latki raczej nie wszystkie, przynajmniej nie potrafią czytać, a zagadki są w formie pisemnej, ale również trzeba znaleźć te różne elementy na grafikach, które przygotowaliśmy. Zresztą 5-latek raczej sam się u nas nie pojawi, tylko z rodzicami. To jest taka gra rodzinna, te najmłodsze dzieci na pewno będą potrzebowały pomocy swoich rodziców, a może się okazać, że rodzice pomocy dzieci. Ale żeby sprawdzić, co dokładnie detektyw kranówka, jakie ma sprawy do rozwiązania, to po prostu trzeba się do nas wybrać.
Taka zagadka to trwa 2 minuty, czy 15 trzeba poświęcić, żeby rozwikłać?
A to zależy, jak dużą ktoś ma wiedzę na temat wody. Natomiast myślę, że w tych kilka zagadek, które przygotowaliśmy, to taka zabawa mniej więcej na 20 minut.
To, co ważne dla tych, którzy będą w tej zabawie udział brali, zawsze takim magnesem są jakieś upominki, nagrody na koniec za rozwiązanie. Jest szansa na taki upominek?
Jest, jak najbardziej. Oczywiście, jak ktoś nie ma ochoty, może tylko sobie stanąć, poczytać te zagadki i odejść, ale jeśli ktoś chce je rozwiązać, dostanie taki specjalny formularz od naszych pań animatorek i z poprawnie rozwiązanymi informacjami, czy jakby zagadkami, będzie można zakręcić kołem i otrzymać upominek. To są różne drobiazgi, większe, mniejsze rzeczy, często też takie użytkowe, bo jednym z gadżetów jest bidon, który potem można wziąć i napełnić kranówką, której się można napić obok naszego namiotu, ale też w innych miejscach na terenie wydarzenia, bo łącznie w tym roku mamy 6 pojdełek.
To, co ważne, pani wspomniała o tych bidonach. Ja wyczytałem w specjalnym komunikacie, obsługa wyposażona została w bidony. Ile tych bidonów i do której obsługi możemy się ewentualnie zgłosić?
Te bidony, o których pisaliśmy, to są bidony, które wręczyliśmy obsłudze, czyli wszystkim służbom technicznym i informacyjnym samych regat, ponieważ no wiadomo, że jakby pracodawca czy organizator powinien zapewnić swojej załodze, swoim pracownikom picie i co roku były to oczywiście butelki z wodą mineralną. A ponieważ kranówka w Szczecinie jest taka pyszna i zdrowa, o czym mówimy już od jakiegoś czasu, to wyposażyliśmy naszych pracowników, wszystkie służby, które współpracują tutaj, współorganizują to wydarzenie, właśnie w bidony, po to, żeby mogli sobie lać. My dzięki temu nie zakupiliśmy blisko 7 tysięcy butelek wody mineralnej. W związku z tym jakby pokazujemy, dajemy troszeczkę przykład, jesteśmy jednocześnie ekologiczni, jakby wskazując ten kierunek, w którym mieszkańcy mogą iść, a nawet można by się pokusić o stwierdzenie, że powinni.
Dodatkowe punkty czerpania wody, to w komunikacie też zauważyłem, jest ich 6, jak tutaj widzę. Te punkty są dostępne dla każdego, czy tylko dla służb, które ewentualnie będą wspierały tych, którzy uczestniczą w tollshipach?
Nie, to są pojdełka, z których korzystać mogą wszyscy uczestniczący w naszym wydarzeniu. Można, są to takie urządzenia, do których można, w sensie mieć swój bidon i nalać wodę, ale można też bez bidonu poradzić sobie i napić się wody. Są trzy po prawej stronie Odry, trzy po lewej. One są w takich newralgicznych punktach, tak żeby rozmieszczone były na terenie całego wydarzenia, tak żeby można było się napić w każdym miejscu, właśnie nie musieć nosić ze sobą tej ciężkiej wody, ani kupować jej nigdzie. Mamy poidełko przy strefie dziecięcej koło pomnika Adama Mickiewicza, tuż za Muzeum Narodowym. Jest jedno na wałach Chrobrego na Górnym Tarasie, jest jedno na dole przy scenie głównej na ulicy Jana Skolna, przy zejściu z mostu pontonowego, przy strefie Zwik właśnie naprzeciwko Dźwigozaurów i ostatnie poidełko jest na...
Łasztownia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Właśnie na placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli sześć punktów, w których możemy się napić wody na terenie wydarzenia, ale jakby przypominamy, że ta woda jest zdatna do spożycia na dobrą sprawę w każdym miejscu w naszym mieście, więc nawet gdybyśmy poszli do jakiejś restauracyjnej toalety i nalali sobie wody, to ja wiem, że gdzieś tam z tyłu głowy...
Ryzykowne.
No właśnie, nie jest to ryzykowne, bo to jest ta sama woda, co w kuchni leci, ale gdzieś ciągle z tyłu naszej głowy jest taka myśl, że to jest ryzykowne, a nie jest.
Dobrze, to ryzyko, ja tego nie podejmę, ryzyka...
Nie jest pan takim ryzykantem,
tak
rozumiem.
Bardzo nie. Kurtyny wodne, kolejny temat. Dzisiaj co prawda chłodno i te kurtyny wodne pewnie nie będą potrzebne, ale jesteście na upał również po przygotowani.
Tak, kurtyny wodne na terenie wydarzenia będą, czy są rozstawione trzy, również na tym skwerze przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, przy stanowisku Zwik i również przy strefie dziecięcej. I zresztą z tymi kurtynami no, są zawsze takie dyskusje, czy je włączać, czy nie włączać, jednemu jest za gorąco. Jakby zasada jest taka u nas, że taka temperatura to jest 27 stopni i wtedy my je uruchamiamy. Ale ponieważ teraz w mieście jest więcej tych osób, będą różne parady przechodziły przez centrum naszego miasta. Stąd też może być taka sytuacja, w której te kurtyny będą uruchomione, a ktoś stwierdzi, że jest mu za zimno i jest marnotrawstwo. To zawsze jest bardzo subiektywne, więc nie zdziwmy się, jeżeli będzie trochę mniej niż 27 stopni, a i tak będziemy mogli tę przyjemną rosę sobie gdzieś tam w centrum miasta
właśnie
na siebie.
Słuchacz napisał czas reakcji @radioszczecin.pl i pyta, no tak, chłodno dzisiaj, a na placu Adamowicza kurtyna od rana działa. Rozumiem, że działa, bo musi działać.
Działa, ponieważ tamtędy dzisiaj będzie przechodziła w zasadzie nawet dzisiaj duża ilość osób, które gdzieś tam orkiestry dęte będą chodziły dzisiaj, jutro jest parada, przecież dużo różnych wydarzeń, dużo ludzi w mieście, stąd też decyzja o tym, żeby jednak te kurtyny były włączone pomimo tej niższej temperatury, ale jak pan słuchacz przyjdzie na Łasztowni, na Wałach Chrobrego, zobaczy, że atmosfera jest gorąca.
I jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza, jezioro Miedwie, czerpiemy wodę z tego jeziora, no i czerpiemy, a poziom w tym jeziorze nie spada. To jest jakaś zagadka duża. Jak to wygląda?
No to jest prawie, że dla detektywa kranówki, ale ja go trochę tutaj ubiegnę i odpowiem na to pytanie. Rzeczywiście prawie 50 lat pobieramy wodę z jeziora Miedwie i w tym czasie można powiedzieć, że już raz jezioro Miedwie wypiliśmy, a ta woda cały czas tam jest. Zresztą czasami ktoś, kto nie wie, jaka jest technologia, a był nad jeziorem Miedwie, sobie myśli, że tam jest długo, płytko, nudno, strasznie, skąd my tę wodę pobieramy. Ale Miedwie jest piątym co do wielkości jeziorem w Polsce. Rzeczywiście pobieramy tę wodę stamtąd dla mieszkańców Szczecina. Teraz mamy mniej więcej 43 tysiące metrów sześciennych na dobę. To jest wartość mniejsza niż kiedyś, ponieważ mieszkańcy naszego miasta dużo bardziej oszczędzają tę wodę, na szczęście. I rzeczywiście nie grozi nam taka sytuacja, jak w innych dużych miastach, w których są apele o to, żeby jak jest susza, upały, żeby nie podlewać ogrodów, bo ciśnienie się zmniejsza. Nam to nie grozi. Jezioro Miedwie ma kilka dopływów i tylko jeden odpływ, bo takim głównym jest na przykład rzeczka Płonia i ona rzeczywiście dopływa i wypływa, ale oprócz niej są jeszcze inne rzeczki, które zasilają tę wodę. Zresztą ta cała cyrkulacja, obieg wody w naszej naturze powoduje, że rzeczywiście nam ta susza nie grozi. Hydrolodzy sprawdzają stan tej wody, rzeczywiście nie zmniejsza się, więc tutaj nie musimy się obawiać, że będziemy mieć problem z wodą. Ja przypominam, że 90% mieszkańców naszego miasta właśnie tę wodę z Miedwia pije.
No to zapraszamy już na koniec, dziękując za wizytę. Przypomnijmy, od godziny 16 koło Dźwigozaurów. Pani Haniu, co tam taki magnes największy? Co tam będzie?
Największym magnesem będą te właśnie atrakcje dla najmłodszych, zagadki z detektywem Kranówką. Mamy nadzieję, że najmłodsi będą się dobrze bawić i że starsi również znajdą coś dla siebie, a jak ktoś będzie przemierzał te kilometry po terenie największego żeglarskiego wydarzenia w Europie, to może przystanąć u nas i napić się pysznej kranówki.
Za zupełną darmochę.
Zupełnie, zupełnie.
Anna Pieczyńska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, gościem Czasu Reakcji, wyjazdowe studio. Dziękuję Pani Haniu, do zobaczenia, do
dziękuję.
Usłyszenia.
Dziękuję, w końcu mogliśmy się zobaczyć. Do zobaczenia i zapraszam na nasze stanowisko.
Od godziny 16. Przypominam, zanim kolejny gość, mamy kolejny telefon. Spoglądamy do czujnego telefonu Radia Szczecin. Taki temat kolejny z cyklu Odgrzewany Kotlet.
Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że z tym remontem tego mostku na Strudze Żołnierskiej to jest jakaś żenada, chciałem powiedzieć. 8 miesięcy taki mostek, no to nawet się w głowie nie mieści. 8 miesięcy rozebrać taki mostek. Przecież to nie jest to jest kładka, a nie mostek. I co? 8 miesięcy będziemy czekali do 2025 roku, aż otworzą tą drogę, bo mostek zrobią, to zamkną, bo będą robili tą drogę, która się nie nadaje do tych hal. Tak naprawdę, ścieżka rowerowa, chodnik, czy coś, jakieś dojazdy. Powiem Państwu tak, jedzie rowerzysta od strony Lubczyny i wszyscy wychodzicie z hal, jedziecie do domu. Jest taki korek za tym rowerzystą, za jednym rowerzystą, który wyjechał z zakładu, że jest katastrofa. Jak tak wszyscy zaczną tam rowerami jeździć do pracy, to te samochody już w ogóle tam nie przejadą w tych godzinach. No bo to będzie jeden wielki korek, wszyscy będą jechali tak jak za traktorem.
No to teraz wyjaśnienie z naszej strony istotne. Przeczytamy z komunikatu. Inwestycja polega między innymi na rozbiórce istniejącego mostu, budowie nowego w tym samym miejscu. Uwaga, wraz z przebudową niezbędnej kolidującej infrastruktury, czyli przebudowie odcinka wodociągu i przełożeniu kolizji energetycznych. Także sama kładka to jedno, ale jak się okazuje, pod tą kładką parę rzeczy tam docelowo będzie przebiegało. Obiecałem słuchaczom Czasu Reakcji kolejnego gościa, nadkomisarz Anna Gębala, Komenda Miejska Policji w Szczecinie. Dzień dobry, pani komisarz, kłaniam się serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
To, co ważne, będziemy teraz trochę może straszyć, to niedobre słowo, ale będziemy trochę może uświadamiać tych, którzy będą chcieli w jakiś sposób złamać pewien przepis. Ja będę starał się panią namówić do cennika. Rozmawialiśmy wczoraj z panią Ann Wojtach ze Straży Miejskiej w Szczecinie. No i ona mówiła o tym odholowywaniu samochodów, od niewłaściwym parkowaniu. Rozumiem, że to niewłaściwe parkowanie oprócz odholowania pani nadkomisarz kończyć się będzie mandatem.
To też zależy, jaka to jest sytuacja. Jeżeli ten samochód powodował utrudnienia w ruchu drogowym, uniemożliwiał na przykład dojazd służbom ratunkowym, bo tak niestety czasami się zdarza i w związku z tym podejmowane są kroki, żeby ten samochód usunąć, to odpowiedzialność kierowcy wzrasta. Nie chciałabym tu mówić o konkretnych sumach, bo myślę, że tak naprawdę każdy przypadek jest indywidualny, ale jeżeli mówimy o tej imprezie i o tym wydarzeniu, na którym teraz się znajdujemy, to tutaj tak naprawdę nie ma możliwości dojechać, bo po prostu są też blokady ze względów bezpieczeństwa i tutaj my apelujemy do wszystkich, żeby korzystać z tej komunikacji miejskiej. Naprawdę jest coraz więcej i autobusów, i można dojechać tramwajem. Poza tym pogoda jest sprzyjająca i myślę, że można przyjść na piechotę, to dla naszego zdrowia.
I jeszcze pociągiem Polregio, bo o tym też dzisiaj mówiliśmy. Ten taki skrajny mandat, który może się trafić, pamięta pani, jaki wynosi ten cennik? Czy to jest za trudne pytanie?
Akurat nie przygotowywałam się, nie chciałabym tutaj wprowadzić słuchaczy w błąd, ale oprócz mandatu karnego, pamiętajmy, że jeszcze dodatkowo są punkty karne i myślę, że to bardziej boli kierowców, bo jeżeli się uzbiera ich zdecydowanie za dużo, to wtedy trzeba liczyć się z utratą prawa jazdy, więc naprawdę nie warto.
Czyli patrzymy na oznakowanie, bo na ten okres krótki jednak, ale intensywny dla tych, którzy będą chcieli dojechać w okolice szczecińskich Wałów Chrobrego czy w okolice szczecińskiej Łasztowni, jest okresem o ogromnych zmianach w organizacji ruchu i o tym pamiętajmy. To jest jedna rzecz, czyli samochody zostawiamy gdzieś daleko, dojeżdżamy autobusem, tramwajem lub pociągiem, ale mamy rzecz drugą, która nam się też pojawiła wczoraj w tej rozmowie. Spożywanie alkoholu w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Jak to wygląda w praktyce?
To wtedy już faktycznie policjanci reagują, tylko można spożywać ten alkohol w miejscach, które są do tego wyznaczone, przy różnych ogródkach, restauracjach i tak dalej. Jak Państwo widzą, jest tutaj dużo policjantów, bo tak naprawdę na każdą dobę mamy 500 policjantów na dobę. I to nie tylko są szczecińscy policjanci, ale mamy również policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, ze Szkoły Słupsku Słuchaczy, jak również policjantów z innych garnizonów. Są również po cywilnemu. więc to niech nie zmyli tutaj, więc nie wolno spożywać alkoholu, to jest mandat co najmniej 200 zł, tak? Może być jeszcze dodatkowo, więc myślę, że te pieniądze można wydać na coś bardziej przyjemnego.
Oczywiście o punktach karnych tutaj nie mówimy, bo to jest tylko osoba indywidualna, czy na rowerze, czy ewentualnie na hulajnodze. Ważna informacja dla tych, którzy pewnie zastanawiają się, czym różni się praca służby Straż Miejska od służby Policja. Proszę tę, jakby wyjaśnić nam tą rozbieżność.
Jeżeli chodzi o policję, to my działamy w ramach ustawy o policji i tam jest napisane, że naszą rolą jest dbanie o szeroko rozumiane bezpieczeństwo wszystkich i zapewnienie ładu i porządku, jak również mamy taką rolę pomocową. Nasze jakby kompetencje są rozszerzone, tak, tą ustawą, natomiast Straż Miejska też ma za zadanie oczywiście dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, ale jak Państwo wiedzą, zajmują się tymi mniejszymi gatunkowo, że tak bym ujęła, nie umniejszając oczywiście tutaj pracy strażników miejskich, a więc takie uciążliwe oczywiście dla obywateli wykroczenia, jak właśnie też spożywanie alkoholu, czy te, o czym mówiliśmy przed chwilą, niewłaściwe parkowanie samochodów.
Teraz tak, to mamy do czynienia z imprezą masową, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Czy na tej imprezie dozwolone jest latanie dronem, czy no niestety tu wymagane jest specjalne zezwolenie?
Bardzo się cieszę, że wracamy do tego tematu, bo my już w piątek wychodziliśmy z takim komunikatem, ale być może nie wszyscy czytali, jest okres wakacyjny i jest to zrozumiałe. Więc wygląda to następująco, że aby latać takim dronem na terenie tej imprezy, trzeba mieć pozwolenie od organizatora i dodatkowo tam jest napisane, że również należy mieć kontakt z policjantem, który u nas zajmuje się tego typu zagadnieniem. Jeżeli nie spełnimy tych dwóch wymogów, no to niestety policjanci wtedy zatrzymują taką osobę, rekwirują ten sprzęt i tutaj uwaga, nie jest to wykroczenie, tylko przestępstwo, które zagrożone jest karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności. To jest bardzo miła i sympatyczna impreza, na której teraz się znajdujemy i naprawdę my nie chcemy tutaj ludzi karać, ale niestety żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy. Naszą rolą jest dbać o bezpieczeństwo i jest ten zakaz i tutaj musimy bezwzględnie reagować i niestety mamy już 3 takie przypadki, kiedy te drony zostały zatrzymane. W 2 innych przypadkach były osoby, które jakby nie do końca dopełniły tych formalności, a więc zgodę organizatora posiadały, ale nie skontaktowały się z policjantami, więc tutaj tylko było pouczenie. Więc bardzo Państwa prosimy, żeby do tego zakazu się stosować.
Ale ten jeden przypadek to już domniemuję bardziej drastyczny.
Tutaj pan usłyszał zarzuty i po prostu będzie ponosił odpowiedzialność.
To skończyło się zarekwirowaniem sprzętu również?
Tak, zarekwirowaniem sprzętu, zatrzymaniem tego sprzętu. Sprawa oczywiście będzie miała swój finał w sądzie.
Pytanie teraz o już bezpieczeństwo medyczne. Rozumiem, że w przypadku ewentualnych jakichś uszkodzeń ciała można się do policjantów zwracać i policjanci albo wezmą służby medyczne, albo skierują bezpośrednio do punktów medycznych.
Oczywiście bardzo dużo policjantów i ma przeszkolenie, prawie wszyscy mają przeszkolenie medyczne, a dodatkowo niektórzy policjanci jeszcze są ratownikami medycznymi. I tutaj jak przede mną pani mówiła o tych kurtynach wodnych, to akurat powiem o takim zdarzeniu, które zdarzyło się przed chwilą, bo przechodziły te orkiestry dęte i nasz zastępca komendanta miejskiego policji w Szczecinie, który gdzieś tam przejeżdżał, bo nadzorował po prostu całość przejazdu, zobaczył, jak jedna pani z tej orkiestry zasłabła. Więc sam pan komendant wysiał szybko z radiowozu i udzielił pomyśle, że najważniejsza dla niego satysfakcja, że tej pani nic się nie stało, ale to też temat tych temperatur, że nie tylko temperatury mają znaczenie, być może emocje albo też inne tam przypadłości, więc jak najbardziej, jeżeli coś dzieje się złego, jesteśmy też po to, żeby Państwu służyć pomocą.
To teraz wykorzystując pani wizytę, mamy takie 3 Michałkowe, nazwijmy to, telefony, związane trochę z bezpieczeństwem, czy może z taką bieżącym funkcjonowaniem również na ulicach Szczecina. Czas reakcji. To jest telefon, przypomnę, 510-37-32. Państwo dzwonią. Pierwszy z tych telefonów dotyczy reklam na kołach jeżdżących po ulicach miasta.
Dzień dobry, z tej strony słuchacz Piotrek. Ja bym chciał poruszyć temat jeżdżących i hałasujących reklam cyrków wszelakich. Mianowicie, czy istnieją jakieś regulacje prawne odnośnie jakby narzucania innym użytkownikom dróg tego, co mają słuchać, bo nie wszyscy mają klimat w samochodzie, bądź chcą z niej korzystać, a stanie w korku przy samochodzie nadającym ciągle ten sam tekst, no nie ukrywam, jest troszeczkę irytujące i chyba to raczej klientów nie przysporzy, moim zdaniem, po jednym przejeździe w szczycie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
No właśnie, kierowca jedzie sobie po ulicach Szczecina, jest mu gorąco, otworzył szybę, a tu na przejściu dla pieszych, czy na skrzyżowaniu świetlnym podjeżdża taka reklama, załóżmy, że jest to cyrku i mocno hałasuje. Rozumiem, że zezwolenie na tego typu przejazdy jest potrzebne, czy wystarczy, że tak powiem, nie przekraczać pewnych decybeli, aby można było z taką reklamą spokojnie kursować?
Znaczy myślę, że takie osoby muszą posiadać specjalne zezwolenie, żeby się poruszać takimi gabarytami po ulicach naszego miasta. Jeżeli chodzi o dźwięki, które oni wydają, no to oczywiście możemy to sprawdzić, tylko żeby to było prawnie wszystko zrobione, no to musimy skorzystać z odpowiednich urządzeń, które badają ten hałas. Nie wiem, czy to akurat ten hałas, o którym tutaj mówił słuchacz, no mieściłby się w tych normach, czy też nie. Ale oczywiście, jeżeli pan zawiadomiłby na ten temat policjantów, oni by podjechali i pewnie przy użyciu tego urządzenia by to sprawdzili. Wiem tylko, że muszą być spełnione odpowiednie jakby wymagania techniczne do tego, żeby taki pomiar przeprowadzić, a więc odpowiednia temperatura, nie może padać deszcz. No takie są wymogi prawne, żeby ten pomiar był po prostu później uwzględniany. Ale ja przekażę tą sugestię tutaj policjantom z ruchu drogowego, którzy dzisiaj też są na drogach i cały czas będą na drogach, żeby tutaj zwrócili uwagę na tych kierowców i przeprowadzili z nimi też takie rozmowy.
Kolejny temat z telefonu czasu reakcji będzie łatwiejszy, na pewno niewątpliwie łatwiejszy. Dotyczy parkowania osób niepełnosprawnych.
Jestem mieszkańcą Prawobrzeżu. Na imię mam Urszula. Wybrałam się do Księgi Wieczystej. To się znajduje przy sądzie, przy placu Żołnierza. Mam kartę postojową jako inwalidka i okazuje się, że jest jeden tylko miejsce, które było już zajęte. Obok jest 4 pasy na motocykle. Jeździłam dookoła, żeby gdzieś, proszę pana, postawić samochód. Nie było możliwości. Musiałam stanąć przed drzwiami sądu. Nie wiem, kto takie robi plany dla ludzi niepełnosprawnych.
Jeszcze raz przełożymy to na spokojnie. Osoba niepełnosprawna ma miejsce parkingowe dla oczywiście osób niepełnosprawnych. Jest to miejsce zajęte. Pani nadkomisarz, czy jest możliwość, aby osoby niepełnosprawne mogły parkować w miejscach innych, jeśli ten parking jest zajęty?
Niestety nie.
A, czyli jest to wykroczenie.
No muszą wtedy zapłacić, tak? Tak jak jeżeli ten parking akurat jest płatny, no to niestety ponoszą wtedy tą odpłatność. Jeżeli ktoś stoi na tym miejscu, a nie ma uprawnień, no to jest zupełnie inna kwestia, tak? Ale jeżeli no jest mało tych miejsc parkingowych, to jakby my jako policjanci nie możemy powiedzieć, że ktoś ma odjechać, no bo druga osoba chce zaparkować. Więc no takie osoby, jeżeli chcą korzystać ze swoich uprawnień, no to w tych miejscach, które są przeznaczone. Dla osób tak niepełnosprawnych.
Czyli jeśli osoba niepełnosprawna zaparkuje na przykład na chodniku, no to niestety państwo mają podstawę do interwencji ewentualnie, jeśli jest to miejsce nieparkingowe.
Każdy przypadek jest też, jak ja mówię, inny i tutaj policjanci też naprawdę podchodzą elastycznie. Rozmawiają z tymi osobami, to, że są widełki, tak potocznie się to mówi, mandatu, albo też jest możliwość pouczenia, to też policjant ma możliwość z tego korzystać i nie od razu musi karać tej osoby mandatem.
To jeszcze jeden temat, taki luźniejszy telefon, ulica Włościańska, nie, Milczańska to jest, pan o przejściu dla pieszych.
Andrzej mówi, taki pomysł mam na ulicy Milczańskiej, przy sklepie Biedronka jest przejście dla pieszych. To robi takie korki to piesze przejście robi, z racji tego, że ci piesi mają pierwszeństwo i zatrzymują cały ruch tak naprawdę. Nie można by czasowo postawić sygnalizacji świetlnej, żeby oni się troszkę takie grupki. Panie, no z kasy ktoś wychodzi, od razu idzie na przejście i tak w tej nazad. No to jest normalnie jakieś, to jest niepoważne to jest, bo faktycznie by mogło dwóch przestanąć, żeby kilka przejechało, a to tak cały czas ci ludzie na zakupy w tom i z powrotem. I to jest no, tragedia moim zdaniem. A jakby było to przejście, to jednak by się pozbijali w grupki i samochody by przejechały, i piesi by przeszli bezpiecznie.
To pytanie wiem, że nie do pani, bardziej do osób zajmujących się organizacją ruchu w mieście, ale rzeczywiście w momencie, kiedy zamknięto przejazd ulicą Aleją Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, no i puszczono ruch niejako objazdami przez ulicę Milczańską, to tam te osoby wychodzące z takiego małego centrum handlowego, tutaj słuchacz wspomniał o sklepie, dyskoncie spożywczym, co chwilę powodują, że ten ruch nam się, jeśli chodzi o ruch samochodów, nam się co chwilę blokuje. Proszę powiedzieć mi, jaka ewentualnie, to jeśli chcemy pomóc słuchaczowi, jaka ewentualnie byłaby procedura, żeby można było tam czasowo wprowadzić czy to światła, czy ewentualnie jakiś ruch sterowany przy pomocy na przykład policji w godzinach szczytu oczywiście.
To tutaj byśmy my mogli opiniować oczywiście to, no bo to nie leży w naszej gestii założenie po prostu tych świateł, ale jeżeli z Urzędu Miasta byśmy dostali takie zapytania, to jak najbardziej byśmy to opiniowali, patrząc przede wszystkim na bezpieczeństwo i pieszych, i kierujących. Tutaj odnosząc się do pytania i zapytania osoby, która dzwoniła, ja myślę, że, bo jestem i też kierowcą, i też pieszym, ja myślę, że tutaj wzajemna taka kultura jest takim też wskazaniem, bo czasami jak idę na piechotę i widzę, że te samochody nie mogą przejechać faktycznie i jest dużo tych pieszych, no to można się zatrzymać też i przepuścić po prostu te samochody, żeby przejechały i też odwrotnie, prawda? Myślę, że tutaj taka wzajemna kultura jest pomocna, bo nie na wszystkie sytuacje jesteśmy w stanie znaleźć w danej chwili rozwiązanie, ale jeżeli oczywiście pomocne tam by było w przyszłości kierowanie ruchem czy usprawnienie w jakiś sposób sytuacji przez policjantów z ruchu drogowego, no to weźmiemy to również pod uwagę.
Janiu, to jest audycja na żywo. Mamy telefon od naszego słuchacza. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry, witam serdecznie. Mam taką sugestię i prośbę taką, czy można by w jakiś sposób skierować do naszych włodarzy, władz, no nie wiem do kogo, bo już dzwoniłem do straży miejskiej, czy ten jest ulica Cienista, tak? I krzyżuje się z Roentgena. Jest taki problem, że jest tak zablokowane skrzyżowanie poprzez parkujących, że nawet nie widać, co się dzieje. Tam przydałoby się lustro, może tak, może nie. Ja już ostatnio opiniowałem do straży miejskiej, przyjechali, poinformowali busa. Nie widać. Ostatnio jechałem tą drogą, mało nie uderzyłem w rowerzystę. Dobrze, że zareagowały moje nogi, umysł i wszystko, ale to jest sprawa bardzo poważna, bo to jest katastrofalne. Ja już kilka razy do straży miejskiej dzwoniłem, czy to czytam, no to jest aż dla mnie to jest nieprawdopodobne. No, są, oni jeżdżą, straż miejska jeździ na Wilczą, zakładać blokady dla ludzi, którzy przy aptekach stają, czy przychodni, to jest okej. Okay. Nawet kiedy zwróciłem uwagę, jak jechali, a ten pan, jak stoi na skrzyżowaniu, to jest w porządku, mówi nie, pojechał dalej.
Przepraszam, no, panie Marku, bo mamy studio wyjazdowe. Dobrze, jakby pan sprecyzował na początku, sensie, no to, o której ulicy pan mówił?
Cienista, Aren Roentgena.
Dobrze. Panie Marku, dziękujemy za ten telefon. Nie ukrywam, że postaramy się wrócić do tego tematu w przyszłym tygodniu, bo jest zawiłe i wymaga od nas pewnie pytania do nieco innych służb. Panie Marku, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Panie Janiu, na koniec pytanie, bo wy macie te statystyki, które się pojawiają z roku na rok. Co roku mamy duże imprezy tutaj w okolicach Wałów Chrobrego, czy w okolicach Łasztowni, morskie imprezy. Czy z roku na rok jest bezpieczniej, można powiedzieć, czy te statystyki niestety nam się powtarzają?
Mamy nadzieję, że w tym roku będzie bezpiecznie. No oprócz tych incydentów z dronami, o których wcześniej wspominałam, i drobnych tam takich rzeczy, które się pojawiły, na przykład nietrzeźwych kierujących, czy jakieś osoby, które posiadały środki zabronione, to poważniejszych zdarzeń nie ma. I oby tak zostało do końca tej imprezy, czyli tak naprawdę do poniedziałku, bo my też pracujemy całą dobę i będziemy tutaj. Więc zachęcamy wszystkich Państwa do tego, żeby faktycznie pięknie bawić się w tym okresie, przede wszystkim bezpiecznie i z rozwagą również na wodzie, o czym pewnie będzie mówiła następna osoba.
Woda najważniejsza, jak tutaj mówiła Hanna. Pieczyńska, ale również istotna pod kątem bezpieczeństwa, to też za chwilę. Dziękuję bardzo. Nadkomisarz Anna Gębala, Komenda Miejska Policji w Szczecinie, gościem Czasu Reakcji. Pani Aniu, dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Zaglądamy do czujnego telefonu, bo za chwilę kolejny gość w naszej audycji. W tym czujnym telefonie zajmiemy się teraz takim tematem, który w przyszłym tygodniu mieliśmy, mówiąc obrazowo, rozstrzygnąć, ale tuż przed rozpoczęciem audycji udało nam się odpowiedź na to nurtujące słuchacza pytanie znaleźć.
Mam dla Radia Szczecin taki challenge, bo dla mnie to był challenge, jak próbowałem to ustalić, ale nie dało rady. A mianowicie w Pogorzelicy, na ulicy Teligi, są parkingi publiczne, które się przyjeżdża i się płaci. Normalnie, tak jak w Szczecinie się płaci, do biletomatu się idzie, płaci się za czas stania, godzinę, dwie, pięć, to nieważne. Otóż tam ktoś sobie zrobił własny folwark, czyli zagrodził sobie 10 miejsc parkingowych takim sznurem i stwierdza, że to jest jego. Czyli on sobie to opłacił i nikt nie może tam stanąć. Moje pytanie jest takie, czy to każdy sobie może zagrodzić kilka miejsc parkingowych? Na przykład w Szczecinie mieszkańcy sobie mają wykupiony abonament na cały miesiąc czy na pół roku i też sobie mogą wygrodzić takie 3 miejsca parkingowe i sobie tam stawać, bo im tam pasuje, bo tam jest wygodnie. I teraz ja bym chciał poprosić Państwa z Radia Szczecin, żeby ustalili, nie wiem, czy to straży gminnej, czy to ustalić w Urzędzie Miasta, dlaczego w Pogorzelicy może ktoś sobie publiczny parking wynająć na 3 miesiące, bo domyślam się, że to jest dla jego turystów. Dziękuję bardzo, do widzenia.
No i oczywiście od tego jest czas reakcji Radia Szczecin, aby te wszystkie problemy słuchaczy, przepraszam za kolokwializm, załatwić. Mamy odpowiedź bezpośrednio z Rewala, z Urzędu Gminy. W odpowiedzi na interwencję słuchacza informujemy, parkingi gminne zlokalizowane w strefie płatnego parkowania na terenie gminy Rewal są ogólnodostępne i nie zezwala się na rezerwacje oraz wygrodzenia miejsc postojowych. Podjęte zostały działania w celu usunięcia wygrodzeń miejsc postojowych na ulicy Teligi w Pogorzelicy. Za odpowiedź dziękujemy pani Justynie Wołosiak. Mam nadzieję, że tutaj odzyskamy kilka miejsc postojowych w Pogorzelicy, także dla tych normalnych, codziennych turystów. Obiecaliśmy gość kolejny. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Szczecinie ma swojego prezesa. Jest nim Jacek Kleczaj. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Od razu zacznę od telefonu, bo ten telefon niejako rozpoczyna nam całą naszą rozmowę. Dzwoni do nas pewien wodniak z Polic. Bardzo proszę.
Mam takie pytanie, gdzie będzie można przycumować łodzią motorową w piątek, sobotę lub niedzielę i wysadzić pasażerów, ewentualnie wziąć kogoś na jednostkę członków rodziny, znajomych i tak dalej. W którym miejscu będzie można, czy jest takie miejsce wyznaczone dla przycumowania łodzi na kilka minut, 5-10 minut, żeby po prostu jednych wysadzić gości albo zabrać z sobą w piątek, sobota, niedziela, w tych dniach.
No właśnie, panie prezesie, mam jakąś łódeczkę, będę chciał sobie tutaj przyjechać, przypłynąć, gdzieś sobie zaparkować. Czy jest to w ogóle możliwe? Czy na te kilka dni odradza pan absolutnie bez wcześniejszego jakiegoś umówienia? Nie jest to absolutnie wskazane.
Ja powiem tak, na pewno jakieś miejsce, które na krótkotrwały postój, taki właśnie wysadzenia pasażerów, przyjęcia pasażerów, pewno się znajdzie. Natomiast to jest dosyć charakterystyczna impreza, na którą miejsca trzeba rezerwować dużo wcześniej. Te miejsca są zaplanowane, tak jak zaplanowane są miejsca postoju żaglowców, jachtów, które się wcześniej zgłaszają. To wszystko, nad tym wszystkim panuje agent, który na zlecenie Żeglugi Szczecińskiej, z tego co wiem, dba o porządek na wzdłuż nabrzeży. Jeśli chciałby ktoś spróbować tutaj kogoś wysadzić bądź coś wziąć, to najlepszy jest kontakt z bosmanatem Żeglugi Szczecińskiej. Telefon jest na stronie żeglugi i po prostu trzeba do nich zadzwonić i oni wtedy wskażą takie miejsce.
Teraz rozmawiamy o telefonach, to jest ten istotny wątek. Coś się wydarzy, odpukać w niemalowane, jeśli chodzi o wodę, gdzieś ktoś wpadnie i tak dalej. Gdzie szukać pomocy?
Zawsze stałe telefony alarmowe ratownictwa wodnego, czyli 984 na terenie tutaj naszego powiatu, 601-100-100 na terenie całej Polski i oczywiście 112 również, czyli Centrum Powiadamiania Ratowniczego. To są telefony, pod które trzeba dzwonić w momencie, kiedy cokolwiek się wydarzy. Dla żeglarzy, tych, którzy przybywają, ewentualnie tych, którzy uciekają od tego tłoku na bulwarach tutaj szczecińskich i pływają po jeziorze Dąbie, zawsze radzę ściągnąć sobie aplikację na telefon Ratunek. To jest aplikacja, za pomocą której połączymy się z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Mało tego, my będziemy po prostu doskonale znali lokalizację. To jest o tyle ważne, że ci, którzy przypływają z innych miejsc wybrzeża, mogą nie wiedzieć, gdzie się znajdują.
Ważna informacja dla tych, którzy może nie są do końca zorientowani. Policja już o tym mówiła. Wczoraj Straż Miejska na naszej antenie też o tym mówiła. Wzmożone siły i środki, zwiększone siły i środki tych, którzy czuwają nad bezpieczeństwem. Czy WOPR Szczeciński też na tę imprezę przygotował no niemalże całą załogę, jaką posiada, i czy musiał posiłkować się ludźmi z terenu, o tak powiem?
My przygotowaliśmy oczywiście całą naszą załogę, bo pamiętać należy, że poza terenem imprezy wszystkie pozostałe akweny również są w naszej ochronie. Już nie mówię o kąpieliskach, bo to jest naturalne. Owszem, mamy kolegów z terenu, a konkretnie z WOPR-u z Białogardu, dlatego że my z nimi bardzo często współpracujemy i oni sami prosili o to, żeby, czy mogliby do nas przyjechać i tutaj u nas pełnić tą służbę. Z chęcią się na to godzimy, bo to są ludzie, którzy znają nasze akweny. Oni tutaj są już chyba 6. czy 7. rok. Zawsze są na żaglach, więc dla nich ta impreza oczywiście większa w swoim charakterze, ale bardzo podobna. To jest frajda. Oni tu przyjeżdżają odpocząć z tego nadmorskiego zgiełku, bo mają też w swojej ochronie plażę nad morzem, więc ta część, która może zejść z plaży, przyjeżdża tutaj i z nami razem prowadzi służbę.
Gdyby ktoś chciał osobiście skontaktować się z wami, bo będzie czuł taką potrzebę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na wodzie, gdzie może podejść i ewentualnie poprosić o wsparcie?
Na tym akwenie dosyć małym, a więc między mostami stoją nasi ratownicy, jest nasza łódź. Nasze łodzie pływają wzdłuż całej imprezy. Można spokojnie też, jeżeli jest taka możliwość, do nich podpłynąć bądź ich wywołać. Można również zadzwonić pod te numery, które podałem, i wtedy Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego połączy się z naszymi ratownikami bądź też z naszym koordynatorem na Wyspie Bielawe.
Pytałem o to panią nadkomisarz Annę Gębale, również i pana zapytam. Co roku podobne imprezy tutaj w okolicach szczecińskiej Łasztowni czy w okolicach Wału Chrobrego się odbywają. Czy można powiedzieć, że ten poziom bezpieczeństwa z roku na rok utrzymuje się na podobnym poziomie, czy jest lepiej, bo się to wszystko poprawia?
Utrzymuje się na podobnym poziomie, przepraszam, dlatego że przybywa nam nowych wodniaków i ci nowi wodniacy muszą mieć czas, żeby się nauczyć, co wolno, czego nie wolno. Przybywa nam chętnych do korzystania z wypożyczalni sprzętu, na który nie potrzeba uprawnień, i to są ludzie, którzy na ogół nie wiedzą tak naprawdę, czego nie wolno, więc ci, którzy już byli na imprezie, wiedzą, jak się zachowują, nie ma z nimi problemu. Ci, którzy dopiero są po raz pierwszy i którzy uczą się tego wodniactwa niestety na tak dużej imprezie, choć powinni wcześniej, ci stanowią czasem problem, no ale to jest do opanowania. To nie jest wielka jakaś tam tragedia.
Anna Gębala mówiła już o pierwszych przypadkach, które policja zanotowała. Czy w WOPR Szczecińskim ma już pierwsze odnotowane, czy na razie można odpukać, nic się nie dzieje?
No, odpukiwać to zawsze można, aczkolwiek w naszym przypadku to raczej rzadko kiedy jest skuteczne. Myśmy już mieli pierwsze akcje techniczne, czyli pierwsze zepsute łodzie, które stawały w środku szlaku i trzeba było je scholować. Mieliśmy już nocną przygodę z nadaktywnym po spożyciu obywatelem, który postanowił, że będzie zachowywał się w inny niż przyjęty sposób, ale to akurat w okolicach mostów pontonowych, a więc blisko naszych słynnych bulwarów i grzęd, także no my dalej oczywiście będziemy odpukiwać, ale jako wodniacy raczej w te fetysze odpukiwania nie wierzymy. Prędzej wygwizdania na jachcie, to nas denerwuje. Natomiast tak generalnie to wiemy, że no będzie wesoło i z tym się liczymy.
I dwa pytania jeszcze, bo jeszcze jeden telefon jest, ale to za chwilę. Czy lepiej dla was, żeby była pogoda tak jak dzisiaj, nieco chłodniejsza, czy lepiej, żeby był upał? Gdzie macie więcej pracy?
Dla nas jest obojętnie. Znaczy oczywiście jak jest taka pogoda jak teraz, mniej się męczymy, ale nam zależy na tym, żeby ludzie byli zadowoleni. Oni są zadowoleni, jak jest słońce. Wtedy jest więcej ludzi, więcej atrakcji, więc pogoda ładna ze słońcem. Życzę i organizatorom, i nam, żeby tak było.
Panie prezesie, jeszcze jeden temat, już taki niezwiązany z tollshipami. Pan za chwilę nam opowie o prędkości na wodzie, którą pewne jednostki, że tak powiem, wykonują. To nasz czujny telefon Radia Szczecin.
Ja dzwonię do czasu reakcji w sprawie skuterów, które pływają po Duńczycy i wokół Wyspy Grodzkiej. W niedzielę wieczorem zrobiło się bardzo ciepło, fajnie, ludzie wylegli na wodę. W pewnym momencie słyszę dwa skutery z bardzo dużą prędkością przepływają po Duńczycy. Po chwili wyszedłem na kładkę i patrzę, płynie mały ten samochodzik z małym silniczkiem, 4 osoby, buja je na wszystkie strony. Zadzwoniłem na 112, zgłosiłem sprawę, policja rzeczna, nie wiem czy przypłynęła, bo już nie byłem na nabrzeżu, ale byłem w szoku, że ludzie pływają i nie myślą o innych. To naprawdę było poważne zagrożenie życia i zdrowia innych użytkowników Duńczycy. Dlatego, że no, przy tej prędkości naprawdę ta fala wytwarza się dość duża. Czasami płynę naszym małym promem na działki i potrafi właśnie taki skuterek przepłynąć. To nawet 12-osobowy prom potrafi się tak rozbujać, że nie macie Państwo pojęcia. No, dosłownie jakby duży statek przepłynął, bo te prędkości rozwijają dość duże, ta fala się wytwarza. Może by trzeba było jakieś znaki z ograniczenia tych prędkości różnych środków pływających postawić, żeby ludzie wiedzieli, że tutaj nie wolno naprawdę. Po pierwsze niszczycie tą wyspę, po drugie stwarzacie zagrożenie dla innych użytkowników. Jakby ktoś kajakiem tam płynął, to nie ma bata, żeby się nie przewrócił i dopiero by był problem.
Panie prezesie, dwa wątki. Pierwszy to taki, czy rzeczywiście odnotowujecie, że te skutery tutaj tę nadmierną prędkość rozwijają? I teraz drugie pytanie z tym związane, czy to jest w ogóle wasza jurysdykcja, bo być może ten temat nie jest do WOPR-u, a do policji, która też na motorówkach tutaj funkcjonuje.
To jest temat do policji, to jest temat do Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej, to jest temat do służb, ale my oczywiście też tym tematem się zajmujemy, bo po pierwsze to my później w konsekwencji musimy iść do akcji i ratować tych, którzy z kajaków, z łódek powypadali. Po drugie, to co nas przeraża, to to, że oczywiście zasobność obywateli rośnie, ludzie kupują sobie skutery wodne i nie wiedzą, że muszą mieć do tego uprawnienia, a co za tym idzie umiejętności. Po trzecie, wszędzie w marinach i tu w Szczecinie, ja proszę zwrócić uwagę, znaki są, nie trzeba ich stawiać, jest zakaz falowania. A na wodach śródlądowych, czyli do trasy zamkowej od południa, obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km na godzinę. Bez względu na to, czy to jest skuter, czy to jest barka, czy to jest jakakolwiek inna łódź. Zwolnione z tego ograniczenia są tylko łodzie funkcyjne, czyli mówimy tutaj o łodziach takich jak woprowskie czy policyjne, które płyną jako łodzie uprzywilejowane, czyli na sygnale. Więc apelujemy, bo to nie chodzi tylko o skutery, również o duże, szybkie motorówki. Proszę mieć na względzie również tych, którzy oprócz was korzystają z wody. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, stwarzacie zagrożenie. Po drugie, to jest karalne. To mandaty tutaj, z tego co wiem, policja szykuje się, żeby były z najwyższej półki, bo rzeczywiście zagrożenie, jakie się stwarza w ten sposób, jest bardzo duże.
To mandat z najwyższej półki, panie prezesie, znamy tą kwotę, czy nie znamy jej?
Ja powiem tak, jak znam policję, to to jest tak, że za przekroczenie prędkości jest jeden mandat, za falowanie jest drugi. A najczęściej za brak ustawowego wyposażenia jest trzeci. Jak się to wszystko zsumuje, bo rzeczywiście irytacja, i ja się z tym zgadzam, z jej poirytowanie policjantów, kiedy widzą taką głupotę, jest pewno takie same jak ratowników, którzy gwiżdżą, zwracają uwagę i widzą, że to w ogóle nie pomaga. Naprawdę jesteśmy zdania, że to są zachowania, które powinny być bardzo mocno karane.
Gdzie dzwonić w takich przypadkach? Do państwa, czy raczej do mundurowych?
Dzwonić na 112, powiadamiać służby. Mamy referat Policji Wodnej, mamy również inne służby na wodzie, a teraz w trakcie township'ów to już w ogóle wszyscy są na wodzie tak naprawdę, więc rzeczywiście informować na bieżąco i to bardzo szybko będzie piętnowane.
Najważniejsza informacja dla tych, którzy przebywają podczas finału regaty Township Races. Są służby wodne, które przede wszystkim dbają o to, aby nic nikomu się tutaj nie stało. I jeszcze raz przypomnijmy, bo to chyba najważniejsza informacja, gdzie wasze służby funkcjonują, gdzie można o pomoc się zwrócić, w których miejscach, proszę to przypomnieć nam.
Nas widać tak naprawdę. Można przywołać ratowników, jeżeli coś się dzieje na nabrzeżu bądź na łodzi. Przywołać każdą łódź, która płynie. Mamy też łódź między mostami, to jest dosyć specyficzne miejsce. Mamy łódź na południe od mostu. No i mamy łodzie i skutery na tym całym terenie imprezy powyżej. Dzwonić 984 bądź 601 100 bądź 112. Jeżeli nie można, bo taka jest sytuacja, że nie widać na horyzoncie łodzi ratowniczej, to dzwonić, wtedy ta łódź się na pewno pojawi.
Dziękuję bardzo. Prezes szczecińskiego, wodnego, ochotniczego pogotowia ratunkowego Jacek Kleczaj był gościem Czasu Reakcji. Dziękuję panie prezesie. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Bezpiecznie nam te najbliższe dni minęły. Dziękuję jeszcze raz. Drodzy Państwo, minuta niecała nam została do końca programu. W przyszłym tygodniu mamy sporo tematów, do których na pewno będziemy wracali. Sporo dróg powiatowych, jeśli chodzi o starostwo powiatowe w Policach, czy to ulica Nadbrzeżnej Cisowa w Policach, czy to droga w Ustowie, którą trzeba w końcu zrobić. Będziemy na pewno wracali do tematu cmentarza centralnego w Szczecinie, ścieżki rowerowej, która gdzieś między Podjuchami a centrum miasta powinna gdzieś w ciągu drogi krajowej numer 31 się pojawić. No i te wszystkie tematy na przyszły tydzień zostawiamy. Dziękujemy za dzisiejszą audycję. Adam Wosik, Kamil Flaszak, Wawrzyniec Szwaja, Sławek Orlik. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zobaczymy się już w poniedziałek, kilka minut po godzinie 12.